Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest pan dr Damian Szacawa, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespół Bałtycki Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
7 marca Szwecja po ponad 200 latach neutralności została 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojuszu, który jest dziś największym na świecie sojuszem wojskowym. I o tym dziś chciałbym porozmawiać, o konsekwencjach tej decyzji drogi Szwecji do NATO właśnie. Co tak naprawdę dla bezpieczeństwa w naszej części świata oznacza ta decyzja, ten krok, ale też dla bezpieczeństwa samej Szwecji?
No właśnie, tutaj punkt widzenia jest dość istotny, dlatego że wejście Szwecji do NATO jako 32. państwa to jest pewnego rodzaju dopełnienie tego północnego rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, które rozpoczęło się jeszcze w 2004 roku, wtedy gdy państwa bałtyckie dołączyły do NATO. Później mieliśmy dość długi okres przerwy. W 2023 roku dołączyła Finlandia. No i teraz mamy zamknięcie tego procesu, dokończenie tego procesu. To jest oczywiście sukces. Jak to zazwyczaj z sukcesem bywa, sukces ma wielu ojców. No, nie wiem co z matkami, ale to może temat na inną rozmowę. Przede wszystkim jest to sukces dla Szwecji, która chciała przystąpić do sojuszu, pomimo początkowych wahań, pomimo takiej niepewnej sytuacji, ale w momencie, gdy zdecydowane kroki podjęła Finlandia, czyli sąsiad Szwecji, graniczący z nią od wschodu, oddzielający ją od Rosji, to Szwecja nie chciała pozostać sama tutaj w regionie Morza Bałtyckiego, w Europie Północnej, więc z pewnością jest to sukces dla nich. To jest sukces również dla sąsiadów, którzy wspierali tą drogę Szwecji, zarówno dla wspomnianej Finlandii, jak i dla pozostałych państw nordyckich, które razem współpracują ze Szwecją w ramach Nordyckiej Rady Ministrów, czy też w ramach formatu Nordefco. To jest sukces, tak jakby patrząc szerzej, dla pozostałych państw członkowskich NATO z regionu Morza Bałtyckiego, w tym również Polski i państw bałtyckich. Być może o tym będziemy mogli jeszcze porozmawiać. No i ja czasami tak z przekorą mówię, że to jest również sukces Władimira Putina, tylko że tym razem to jest sukces, ten sukces w cudzysłowie, tak? Więc pewnego rodzaju konsekwencja decyzji i działań podjętych przez prezydenta Federacji Rosyjskiej.
No bo te decyzje, czyli te ostatnie decyzje, te ostatnie rozszerzenia, czyli właśnie decyzja o wstąpieniu do NATO Finlandii i teraz Szwecji, to jest wprost bezpośrednio skutek tego, co się dzieje za naszą polską wschodnią granicą, czyli w związku z tą pełnoskalową agresją rosyjską na Ukrainę.
No tak, to jest niewątpliwie to, co niejako popchnęło Szwedów do tej decyzji. Coś, co ja czasami określam mianem takiego krytycznego punktu zwrotnego, no bo faktycznie pan redaktor wspomniał o tych przeszło 200 latach neutralności Szwecji, która pozostawała neutralna również w trakcie I wojny światowej, II wojny światowej. To oczywiście można tutaj wchodzić troszeczkę w historię. Ta neutralność nie oznaczała, że Szwecja tutaj nie angażowała się niektórymi momentami w konflikty, bo chociażby Szwedzi pomagali Finom w trakcie ich wojny obronnej, wojny zimowej 1939-1940, ale Szwecja generalnie pozostawała poza konfliktami. I dopiero zdecydowane działania ze strony Federacji Rosyjskiej, nawet jeszcze przed agresją w lutym 2022 roku, czyli ta propozycja prezydenta Putina i jego otoczenia skierowana do państw europejskich, dotycząca rewizji europejskiej architektury bezpieczeństwa, która de facto oznaczała zamknięcie polityki otwartych drzwi NATO, ona w wyraźny sposób naruszała swobodę decyzji Szwecji, jak również Finlandii, i na to i Szwedzi, i Finowie nie mogli się zgodzić. To tak naprawdę to było coś, co przyczyniło się do rozpoczęcia tej po raz kolejny debaty na temat członkostwa w NATO, ale finalnie takie ostateczne decyzje no, przyspieszały wraz z postępami inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.
I doprowadziły do tego, jak pan pisze w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej, przewrotu kopernikańskiego w regionie Morza Bałtyckiego.
No tak, tak to można określić. Znaczy to była poniekąd, niektórzy mówią o takiej cichej rewolucji na północy, dlatego że jeśli sobie faktycznie popatrzymy na to, jak Szwedzi i Finowie współpracowali z sojuszem po zakończeniu zimnej wojny, no to oni od 1994 roku są w zasadzie w partnerstwie dla pokoju. Od kilku lat, zwłaszcza po 2014 roku, mieli status partnera specjalnego. Uczestniczyli w operacjach prowadzonych przez NATO poza terytorium sojuszu, Autofreya. I wreszcie no, mamy tą całą drogę, która rozpoczęła się w połowie maja 2022 roku. Coś, co też z perspektywy niektórych partii, na przykład socjaldemokratów w Szwecji, no było takim zwrotem o 180 stopni, jeśli chodzi o ich podejście do polityki bezpieczeństwa i to, jakie działania Szwecja powinna podjąć na arenie międzynarodowej, by to bezpieczeństwo sobie zapewnić.
Ta droga, o której pan powiedział, rozpoczęta no właśnie w 2022 roku, ona też nie była, no trzeba to powiedzieć jasno, łatwa i szybka, jak choćby droga Finów. I jak mogłaby być jako przecież reakcja na to, co się dzieje no właśnie na Ukrainie. Przypomnijmy, dlaczego no właśnie dwa kraje, Turcja i Węgry, ociągały się ze zgodą w tej sprawie. No bo na decyzję węgierskich władz czekaliśmy najdłużej.
No to prawda, chociaż zanim może do tego przejdę, to też chciałbym podkreślić, że gdybym mówiłem o sukcesie, że jest to sukces dla państw NATO z regionu Morza Bałtyckiego, to ten sukces był również widoczny w tym, jak szybko państwa Polska, państwa bałtyckie, również pozostałe państwa nordyckie ratyfikowały protokół akcesyjny Szwecji i Finlandii, bo uczyniliśmy to w lipcu, tak? Od razu po tym, gdy Szwecja i Finlandia zostały dopuszczone do tego, żeby złożyć wnioski akcesyjne. To było na szczycie NATO w Madrycie na początku lipca 2022 roku. To w lipcu, a więc no w sezonie wakacyjnym, wszystkie te państwa z regionu zaakceptowały, ratyfikowały te protokoły akcesyjne. I początkowo ten proces przebiegał bardzo szybko. Oczywiście wydłużył się znacząco z powodu postawy Turcji i Węgier. Przy czym ja bym rozgraniczał tutaj te dwie postawy, dlatego że Turcy dość szybko zasygnalizowali te elementy, które im się nie podobają, jeśli chodzi o postawę, politykę Szwecji i Finlandii. One dotyczyły zarówno embarga na dostawy broni do Turcji, dotyczyły również kwestii związanych z imigracją, popieraniem Kurdów przez te oba państwa. No i pewnego rodzaju krytyką, którą Turcja doświadczała z ich strony. Po pewnym czasie, bo na początku 2023 roku Turcja zmieniła swoje stanowisko w odniesieniu do Finlandii i pozwoliła na to, żeby Finlandia przystąpiła w pojedynkę, co było takim połowicznym sukcesem, różnie komentowanym. Być może też do tego się jeszcze będę mógł odnieść później. Ale w przypadku Szwecji no, dochodziło tutaj do odwlekania i zwlekania. Mieliśmy do czynienia z wieloma wizytami zarówno na poziomie szefa rządu, premiera, zarówno na poziomie ministra spraw zagranicznych, ministra obrony, członków parlamentu, którzy zabiegali o wyrażenie zgody przez Turcję. Mieliśmy mediację ze strony sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. No i tak naprawdę dopiero po półtora roku, bo grudzień 2023, styczeń 2024, no tutaj doszło do takiego przełomu. Małymi krokami Turcja zgodziła się, chociaż prezydent Erdogan zapowiadał w lipcu 2023 roku na szczycie NATO w Wilnie, że wyrazi zgodę na rozszerzenie NATO o Turcję, a ta zgoda tak na dobrą sprawę trwała od lipca do stycznia 2024 roku.
Coś prezydent Turecki chciał jeszcze dodatkowo osiągnąć? W grę chodziły jakieś konkretne interesy?
Tutaj może, oczywiście, no to jest taki turecki sposób podejmowania, podchodzenia do negocjacji politycznych, dość specyficzny, no, w którym w końcu została zaangażowana strona amerykańska. No, było to powiązane dość czytelnie ze strony Turcji ze zgodą albo z rozpoczęciem, tak na dobrą sprawę, procedowania sprzedaży samolotów F-16 i ich części do nich, która wcześniej była blokowana przez amerykański kongres.
Czyli prezydent Erdoğan po prostu twardo liczy pieniądze i załatwia interesy, na które liczą partnerzy, tak, z NATO i Unii Europejskiej.
Tak, w przypadku Turcji było to dość jasno czytelne. No, wspominałem o tym, że trzeba rozbić to stanowisko Turcji i Węgier. No i teraz kilka słów na temat stanowiska Węgier, które przez wielu polityków w zasadzie w Europie Środkowej było delikatnie mówiąc niezrozumiałe. Ono na początku było niezrozumiałe, później to niezrozumienie przeradzało się w coraz większą taką irytację zachowaniem premiera Orbana i ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó. Dlaczego? No dlatego, że Węgrzy, którzy wielokrotnie mówili, że tak, oczywiście zgadzają się na członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO, tak, oczywiście to wzmocni sojusz, tak, oczywiście to się przyczyni do poprawy bezpieczeństwa w tej części regionu i tak dalej, i że Węgrzy nie będą ostatnim państwem, które będzie blokowało, które wyrazi zgodę na ten proces, no to jednak faktycznie no nie było ostatnim w przypadku Finlandii, ale tak się złożyło, że było ostatnim w przypadku Szwecji. Co gorsza, przez wiele miesięcy tak naprawdę nikt nie wiedział, o co Węgrom chodzi, ponieważ o ile Turcy sprecyzowali swoje oczekiwania i tutaj była powołana trójstronna komisja, która zajęła się rozwiązywaniem tych oczekiwań Turcji, tak w przypadku Węgier no nie było to jasno określone, nie było to sformułowane. Dopiero pod koniec tych negocjacji pojawiły się kwestie dotyczące no znowu krytyki Węgier przez Szwecję, wcześniej też przez Finlandię. Krytyki Węgier za kwestie ich reform i to, w którym kierunku zmierzają Węgry, jeśli chodzi o prawa człowieka, praworządność, a więc zasady, które są podstawą, jeśli chodzi również o funkcjonowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Później do tego doszły jeszcze kwestie, to co premier Orban pokazywał jako pewnego rodzaju sukces, czyli zakończenie negocjacji dotyczących zakupu czterech samolotów Gripen, tak, produkcji szwedzkiej, aczkolwiek sama procedura była rozpoczęta jeszcze nawet przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Ona została rozpoczęta w styczniu 2022 roku, zanim jeszcze w ogóle nie było mowy na temat, nie było tematu członkostwa Szwecji.
Te dwa kraje, mówię tutaj o Turcji i o Węgrzech, no one też od początku tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie, rosyjskiej agresji, przyjęły pewną specyficzną postawę wobec Ukrainy i wobec Rosji. Na pewno nie tożsamą, natomiast w przeciwieństwie do wielu innych zachodnich przywódców, prezydenci czy premierzy w tych krajach, no można powiedzieć, łagodniejszym od pozostałych choćby krajów członków NATO, wzrokiem patrzyli na to, co wyczynia na Ukrainie Władimir Putin.
No właśnie, no pan redaktor to dobrze określił, dobrze powiedział. To się oczywiście nakładało, tak? Ten proces wyrażenia zgody na rozszerzenie NATO i na członkostwo Szwecji i Finlandii oczywiście nakładał się na to, na politykę, jaką prowadziły i Turcja, i prowadzą w zasadzie, można mówić, w czasie teraźniejszym przecież, i zakładam, że również w czasie przyszłym możemy mówić, że będą prowadziły w najbliższym czasie w stosunku do Rosji. No, wystarczy wspomnieć o tym, że na początku marca mieliśmy rocznicę polskiego członkostwa w NATO, 25. rocznicę członkostwa Polski w NATO. Z nami przystępowały Czechy i Węgry w marcu 1999 roku. z Polski. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk byli z wizytą, bardzo ważną wizytą u prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Czechy szykują się do swoich obchodów. Będą mieli prezydenta, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona u siebie. No a Węgrzy w tym czasie, przywódcy Węgier, spotykają się z przywódcami rosyjskimi. No to w zasadzie jest... To nie wymaga komentarza, bo to mówi generalnie czasami samo za siebie. Symbole w polityce międzynarodowej wbrew pozorom również mają znaczenie, zwłaszcza tak wyraźne symbole.
Mają bez wątpienia znaczenie. No ostatecznie jednak Węgrzy jako ten ostatni kraj już po zmianie prezydenta w ich kraju, też to temat na osobną rozmowę o okoliczności, do których, w których doszło do zmiany. Natomiast jest nowy prezydent na Węgrzech i jest ta ostateczna decyzja i mimo krętej drogi Węgrzy mówią Szwecji na tak w NATO.
I to jest w zasadzie największa i najlepsza rzecz, która mogła się zdarzyć w tej całej krętej drodze. Także ona finalnie jednak doprowadziła do tego happy endu. Happy endu dlatego, że z punktu widzenia zwłaszcza regionu Morza Bałtyckiego, ale ja bym powiedział, że również z punktu widzenia Europy Środkowej wejście Szwecji i Finlandii do NATO może być takim swoistym game changerem, jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa w regionie. To jest oczywiście podważane, krytykowane przez Kreml, który mówi o błędzie, który popełniły władze Finlandii i Szwecji. No ale my już wiemy, że im głośniej Kreml coś krytykuje, tym bardziej oznacza to, że ta decyzja jednak dotknęła włodarzy w Moskwie i ta decyzja będzie miała poważne znaczenie dla chociażby bezpieczeństwa państw bałtyckich, możliwości ich obrony w razie sytuacji zagrożenia, w razie jakiegoś potencjalnego ataku ze wschodu.
O tych konsekwencjach dziś także będziemy rozmawiać, konsekwencjach szwedzkiej akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest z nami dr Damian Szacawa z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.